bo pamiętajmy, że F-15 to jest samolot, który waży 30 ton. To jest potęga, to jest naprawdę duży samolot. Rosjanie według mnie degradują się coraz bardziej i moralnie, i prawnie, i w jakikolwiek inny sposób. Myślę, że Han Solo się trochę zawstydził ze swoim sokołem Millennium i będzie musiał przejść na emeryturę. No już będę bardzo żałował, że już nie zobaczę w kolejnych odsłonach Gwiezdnych Wojen. To był samolot stricte do tego, że miał wzbić się w powietrze, wywalczyć przewagę w powietrzu, czyli tak naprawdę zlikwidować lotnictwo przeciwnika i bezpiecznie wrócić do bazy. I on tak został zaprojektowany. To jest maszyna do zabijania. Dzisiaj jest wielki głód na rynku uzbrojenia. Dzisiaj czas oczekiwania na rakiety czy bomby to jest 2 lata.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Drodzy Państwo, tradycyjnie zaczynamy nasz program od kciuków. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, księgarni internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Zarysu. A więc 2 kciuki i zwarliśmy szyki. I przypominam, że partnerem naszego programu jest firma KFD, polski producent zdrowej żywności i suplementów diety. Super! A dzisiaj, drodzy Państwo, moim gościem jest ulubiony generał widzów historii realnej, generał Tomasz Drewniak, były dowódca sił powietrznych. Czołem, panie generale.
Czołem, panie Piotrze, czołem państwu.
Panie generale, nie na urlopie?
Ja już mam teraz urlop, jeden z ministrów zafundował mi długotrwały urlop.
No dobrze, ja jestem, drodzy Państwo, na przesmyku suwalskim, o którym z panem generałem rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, a konkretnie w Suwałkach, w hotelu Loft, który jest w starych koszarach, carskich jeszcze, potem polskich, także fajne miejsce. Panie generale, dzisiaj chciałem z panem porozmawiać o samolotach, głównie F-22, F-16, FA-50, ogólnie o wojnie w powietrzu, a więc pańska specjalność.
Tak, będzie. Mam nadzieję, że okaże się pomocny w tej rozmowie.
Dobrze, panie generale, dużo się dzieje na tym froncie, także pytanie, czy jest pan gotowy?
Tak, jestem gotowy.
Znakomicie. To w takim razie, panie generale, zanim zadam panu pierwsze pytanie, to jeszcze tradycja naszego kanału. Czekając nas późniarskich, podziękuję widzom. Drodzy państwo, wielkie dzięki, że jesteście z nami, że oglądacie filmy, że wspieracie kanał Historia Realna, bo bez was byśmy po prostu nie byli w stanie funkcjonować, także bardzo dziękuję za to wsparcie. Możecie nas wspierać na Patronite i na YouTubie, wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie są książki, kubki, a również koszulki firmy Ready's Bet. Panie generale, ja, tak jak powiedziałem, chciałem z panem porozmawiać na temat lotnictwa, ale no nie mogę nie zapytać pana o to, czym żyją teraz wszyscy. I na początek, zanim przejdziemy do głównego tematu, proszę powiedzieć, co się dzieje z rosyjską armią? Mieliśmy do czynienia ostatnio z jakimiś szokującymi donosieniami. Pierwsza to okastrowanie jeńca? Czy to w ogóle się... Przewidywał pan, że będą działy się takie rzeczy? Nagranie to na telefon i puszczenie w przestrzeń publiczną?
Znaczy, no, myślałem, że to ten terroryzm, który Rosjanie uprawiają, to zdziczenie dotyczy raczej takiego masowego odpalania pocisków przez anonimowe osoby, wydawałoby się anonimowe osoby, w kierunku anonimowych osób, tak powiem w cudzysłowie, tak? Że nikt jakby, no potem można zawsze wytłumaczyć, pomyliliśmy się, to nie tak, bomba spadła nie tu. Tutaj jest cały obszar takich niedomówień, które oczywiście są bzdurne, no ale tak to można tłumaczyć. Tutaj mamy całkiem inną sytuację. Tu mamy człowieka z krwi i kości, który się nie boi stanąć przed kamerą, pokazać swoją twarz. Za chwilę zresztą, jak Państwo na pewno widzieli w mediach, dokładnie tego człowieka określono z imienia i nazwiska, z numerem, adresem i ze wszystkim i robi taką rzecz. No to wykracza już poza jakiekolwiek pojęcie i mam wrażenie, że ta wojna przechodzi w taki najgorszy moment, w którym nie tylko żołnierze walczą, bo tak jak Ukraina broni swojego terytorium, Rosjanie, bo im ktoś kazał, tylko zaczyna się taka prywatna wendetta. Wyście mi zabili kolegę, to teraz ja was i tak dalej. I tutaj przechodzi do z takiego poziomu dużej ogólności do takich indywidualnych zemst na poszczególnych ludziach, tak? A szczególnie jeszcze, kiedy Rosjanie nie osiągają sukcesu, bo kiedy żołnierz osiąga sukcesy, to jest pewna euforia, zdobyliśmy kolejny teren, przełożeni nas chwalą, są medale, nagrody, no, a tutaj jest takie żmudne przepychanie się metr po metrze, ta frustracja narasta, ludzie giną, no więc tą frustrację się rozładowuje w różny sposób, między innymi gwałtami, rabunkami, aż doszliśmy do sytuacji takiej, no, która, no, nie pamiętam takiego konfliktu, w którym by taka sytuacja miała miejsce. To chyba II wojna światowa, gdzie takie rzeczy były robione. Rosjanie według mnie degradują się coraz bardziej i moralnie, i prawnie, i w jakikolwiek inny sposób.
Tak, dobrze, panie generale, że pan przytoczył ten przykład II wojny światowej. Na przykład podczas kampanii wrześniowej dochodziło też ze strony żołnierzy Wehrmachtu do tego typu zbrodni po prostu wojennych. Potem sądy polowe Wehrmachtu w części tych przypadków chciały tych ludzi, czy też stawiały tych ludzi pod sąd, ale Hitler po zakończeniu kampanii wydał taki specjalny dekret, w którym wszystkich en bloc uniewinnił, co było po prostu szokiem i wielkim skandalem. Natomiast to jest moje pytanie drugie, to znaczy taki żołnierz nie tylko powinien się bać tego, że zostanie przez stronę ukraińską pociągnięty do odpowiedzialności, ale przede wszystkim własnej armii. I to jest pytanie o armię rosyjską, no bo to już rozumiem, że skoro oni to robią z otwartą przyłbicą, to armia rosyjska nie tępi, nie piętnuje tego typu zachowań, tak? Czyli co, przymyka oczy, czy wręcz zachęca do tego?
Pamiętajmy, że w armii rosyjskiej, a wcześniej radzieckiej, a jeszcze wcześniej rosyjskiej, nie było tradycji tego. Proszę zobaczyć, że te sądy polowe, które były nawet w czasie II wojny światowej, wcześniej, to one raczej były polityczne niż kryminalne. W armii rosyjskiej długo i w armii radzieckiej dowódcy mieli takie prawo, że byli jednoosobowymi sądami. I tutaj nie ma tradycji w armii rosyjskiej ścigania własnych żołnierzy. Komuś się to może nie podobać, ale jest takie ciche przyzwolenie tradycyjne już w armii rosyjskiej i ono było, jest i będzie, bo ta mentalność się nie zmienia. Co jest dla nas szokujące, bo wydawałoby się, że no, każdy kraj w miarę rozwoju swojej cywilizacji czy zmiany warunków zewnętrznych, no, dochodzi do jakichś wniosków i przez wychowanie ludzi łagodzi takie sytuacje. W Rosji widać, że to nie zadziałało. Wrócili do swoich najgorszych wzorców, które zresztą w Polsce też poznaliśmy, że tak powiem, niektóre z tych zachowań i nasze babcie lub dziadkowie jeszcze, którzy jeszcze może żyją, pamiętają takie różne historie. Więc to się za tą rosyjską i radziecką armią ciągnie latami. I nie ma skutecznej metody na to. Widać, że jest pewne przyzwolenie, ciche może, bo no, gdyby to był normalny system armii, to w momencie, kiedy ten żołnierz to zrobił, powinien być kolejny filmik, w którym przychodzi żandarmeria, tego żołnierza aresztuje, jest proces i ten żołnierz powinien zostać skazany na długoletnie więzienie i tyle, tak? I powinien być jednoznaczny rozkaz wszystkich przełożonych, że każda próba samosądu czy jakichkolwiek takich działań spotka się z natychmiastową reakcją. Do tego wytyczne dla oficerów młodszych i dla podoficerów starszych, których mają raportować tego typu sytuacje i nadzorować. No i to by zamknęło ten incydent w takim sensie prawnym oczywiście, że armia rosyjska utrzymuje jakieś cywilizowane standardy. Tutaj widać, że wracamy do tej jednej z naszych rozmów, kiedy mówiliśmy o tych metodach Dżingis Hana i one tutaj, no, kastrowanie było jedną z takich metod, ale to było 700 czy 800 lat temu, tak? Więc o czym my dzisiaj rozmawiamy?
Tak, to prawda. I proszę zwrócić uwagę, panie generale, że to działa też w drugą stronę. To znaczy, jeżeli armia takiego człowieka nie pociągnie do odpowiedzialności, to jest zachęta dla innych. Proszę bardzo, skoro można, no to hulaj dusza, diabła nie ma. Możemy robić to samo i nic się nam nie stanie. Oczywiście w przypadku tego zbrodniarza, to jest chyba z Buriacji jakiś ten facet był, są jakieś doniesienia, że on już nie żyje. To trudno to zweryfikować na razie. że zginął w walce z Ukraińcami. Natomiast w ten sposób chciałem zapytać ostatnią sprawę z tego wstępu poświęconego zbrodniom wojennym, to znaczy jest kwestia tego baraku w Ołeniwce, gdzie przetrzymywano żołnierzy jeńców z batalionu Azow. On wyleciał w powietrze, strona rosyjska twierdzi, że to HIMARS-em uderzyli Ukraińcy i zabili własnych ludzi, a Ukraińcy twierdzą, że to Rosjanie wysadzili ten budynek w powietrze, dokonując zbrodni wojennej na jeńcach, a teraz próbują zrzucić na nich winę. Jaki jest pański osąd tej sytuacji?
No, ciężko jest tutaj jednoznacznie powiedzieć, bo nie mam danych takich realnych, wywiadowczych, ale jakby historia trochę nam podpowiada pewne rzeczy. Trochę tutaj wrócę do tych, jak w kryminalnych historiach Agaty Christie czy Sherlockiem Holmesem, kto ma z tego największą korzyść, tak? Ten jest winny. I tutaj wydaje się, że tak jak Hitler twierdził, że to Polacy napadli na radiostację w Gliwicach, tak? Mam raczej w tym kierunku moje myśli biegną, że to jednak Rosjanie urządzili prowokację, aby zakończyć temat pułku Azow raz, o którym też żeśmy kiedyś rozmawiali, że ci ludzie mają małe szanse na przeżycie, a jednocześnie ugrać jakąś polityczną pieczeń, upiec przy tym ogniu. Taka jest moja ocena, ale nie przesądzałbym na 100%, bo tak jak mówię, nie mam dzisiaj 100% danych wywiadowczych, ale znając Rosję, znając jej metody działania, raczej jestem zwolennikiem teorii radiostacji gliwickiej.
No tak, to chyba ku temu też wnioskowi skłaniają te fotografie satelitarne. Czy pan widział, panie generale, tylko ten jeden budynek jest uszkodzony. Natomiast wszystko inne stoi tak jak stało, co raczej gdyby to był HIMARS, to by tam pół kwartału wyleciało w powietrze, więc...
To znaczy, HIMARS, jeżeli już mówimy o HIMARSie, to jeden pocisk kierowany GPS-em też jest w stanie trafić bardzo precyzyjnie, ale tak jak powiedziałem, moje myśli raczej biegną ku takiemu syndromowi radiostacji gliwickiej.
Oczywiście, zresztą swoją drogą wiemy, ile kosztuje ten pocisk do HIMARS-a. To jest koszmarne pieniądze. Akurat walić w jakąś budę w jakimś obozie jenieckim, no wydaje mi się, że jest bardzo mało prawdopodobne, żeby to zrobili Ukraińcy. Panie generale, przechodzimy do mięsa, do tego, co jest pana żywiołem, lotnictwo. Dużo, dużo w tej sprawie się dzieje. Ja zacznę od newsa, który zelektryzował opinię publiczną w Polsce. W bazie w Łasku będzie stacjonowało 6 samolotów F-22 Raptor. Są to samoloty amerykańskie i telewizja rządowa ogłosiła, że one latają z prędkością światła. Pan skomentować?
Powiem tak, myślę, że Han Solo się trochę zawstydził ze swoim sokołem Millennium i będzie musiał przejść na emeryturę. No już będę bardzo żałował, że już nie zobaczę w kolejnych odsłonach Gwiezdnych Wojen, więc trochę jestem zawiedziony tym, ale jakoś to przeżyję.
No dobrze, poważnie mówiąc, co to za maszyny?
Poważnie mówiąc, samolot, który został ideologicznie wymyślony pod sam koniec zimnej wojny, miał być następcą samolotu F-15, czyli samolotu, który na początku został stworzony do wywalczenia przewagi w powietrznej i był takim zabójczą maszyną dla innych myśliwców. I F-22 dokładnie został tak zaprojektowany. Proszę pamiętać, że w swoich wczesnych wersjach w ogóle nie przewidywano możliwości atakowania celów naziemnych. To był samolot stricte do tego, że miał wzbić się w powietrze, wywalczyć przewagę w powietrzu, czyli tak naprawdę zlikwidować lotnictwo przeciwnika i bezpiecznie wrócić do bazy. I on tak został zaprojektowany. To jest maszyna do zabijania. To jest coś, co Amerykanie nawet nikomu go nie pozwolili z bliska zobaczyć, ani nikomu go nigdy nie sprzedali. To jest coś, co nawet kiedy on wchodził do produkcji, czyli w 2005 roku, jak dobrze pamiętam, nawet chyba wcześniej, w 2003, to po prostu był tak daleko odstający od innych samolotów, że nawet Amerykanie używali go bardzo, bardzo oszczędnie. Proszę zobaczyć, że on nigdy nie bazował poza Stanami Zjednoczonymi na stałe, bo w różnych miejscach był, ale on bazuje tylko na Alasce, na Hawajach, I tutaj na wschodniej wybrzeżu pod Waszyngtonem w pierwszym skrzydle. I jego produkcja się zakończyła na poziomie tam 187 egzemplarzy, z tego chyba 5 utracono. No bardzo drogi. Pamiętajmy, że to jest samolot, którego koszty produkcji gdzieś są na poziomie 200 milionów dolarów.
Tak. Jednego?
Tak. Do tego koszty godziny lotu są tam jakieś koszmarnie drogie. Ja kiedyś widziałem zdjęcie, kiedy owiewka nie chciała się otworzyć i trzeba było siekierą. Strażacy ją rozrąbali i akurat kiedy byłem na studiach w Stanach, to tak o mem zaczęło krążyć, jak można rozbić szybę za 2,5 miliona dolarów, tak? No, więc bo owiewka na przykład na F-22 jest pokryta złotem, żeby nie emitować promieniowania z kabiny na zewnątrz i jeszcze do tego się samo naprawia, więc jak ją zarysuję, to ona sama się naprawia. No wiele takich rzeczy jest wow. W tym samolocie. Tak, tak, wiele takich rzeczy jest.
Jak przeciwnik Terminatora w Terminator 2 też miał takie zdolności złożenia się samemu do kupy. Ale panie generale, proszę powiedzieć, bo te nasze są właśnie z Alaski.
Tak.
I tutaj bardzo często jest takie pytanie, bo mówi się o tym, że to jest jeszcze bardziej zaawansowany sprzęt, jeszcze lepszy niż F-35 i tak dalej, ale to jest chyba mieszanie dwóch światów, tak? Bo F-16 i F-35 to są myśliwce wielozadaniowe, a F-15 i F-22 to są samoloty przewagi powietrznej. Czy mógłby pan tak krótko powiedzieć, na czym polega różnica? Bo dla laików, którzy nie znają się na tak świetnie jak pan na siłach lotniczych, to może być nie do końca jasne.
Po pierwsze, różnica między F-22 a F-35 jest sama wielkość samolotu. F-22 jest znacznie większy. To tak trochę jak F-15 i F-16. Tak to mniej więcej wygląda. Do tego, tak jak powiedziałem, skomponowany został do wywalczenia przewagi w powietrzu. Wszystko w nim jest zbudowane do tego, żeby być lepszym w powietrzu od przeciwnika. Na przykład słynne możliwości manewrowe, którym się wszyscy zachwycają na pokazach, to F-22 przewyższa F-35 bez tam... W ogóle F-35 nie miałby żadnych szans w takiej walce typowo manewrowej. Pamiętajmy, że F-22 ma dyszę silników z kierowanym wektorem ciągu, co jest dzisiaj jednym z niewielu samolotów na świecie używanych seryjnie z taką innowacją. Rosjanie robili długie eksperymenty, też mają takie, ale oni wprowadzili raczej to w kilkunastu samolotach, nie było ich stać na pełne. Wszystkie Raptory mają dysze z kierowanym wektorem ciągu, co daje im nieprawdopodobne możliwości manewrowe. No, jak ktoś kiedyś widział na pokazie F-22, to wydawałoby się, że kiedy ja pierwszy raz miałem okazję zobaczyć F-22 na pokazie, to mój profesor z aerodynamiki musiałby pewne wzory i pewne rzeczy, które nas uczył, trochę zmienić, bo nagle się okazało, że to działa trochę inaczej. Ale właśnie poprzez takie rzeczy, jak między innymi sterowanie wektorem ciągu. Do tego jest radar. Radar potężny, radar, który pracuje całkiem inaczej jak inne radary. Bo normalny radar, taki w tradycyjnym ujęciu, wysyła impuls. Impuls sobie gdzieś tam po tej przestrzeni powietrznej biegnie, odbija się od samolotu i wraca. I wtedy wypracowujemy parametry odległości, wysokości i tak dalej. No ale żeby impuls się odbił, to musi mieć odpowiednią moc, więc czujniki w samolocie, który został oświetlony, automatycznie informują pilota, że właśnie zostałeś oświetlony radarem, no bo te czujniki wykryły. F-22 działa to trochę inaczej. Działa tak, że radar działa w tak zwanym silent mode, czyli w takim cichym trybie i impulsy wysyłane przez niego są nieciągłe, a takie bardzo chwilowe i dla systemów rozpoznawczych i samoobrony na samolocie są poniżej tła. Więc ja jestem w stanie na F-22 zbudować całą sytuację powietrzną, to co się dzieje przede mną na, powiedzmy, myślę, że około 200 km do przodu, a przeciwnik w ogóle o tym nie wie. Wow. Więc proszę zobaczyć, w jakiej przewadze stawia mnie to w stosunku do tego. Jak miałem okazję być w bazie Nellis, gdzie były trwałe próby tego samolotu, to stoczył on walkę z 6 F-16 i 6 F-16 dowiedział się sekundę przed tym, że jest zestrzeliwany, a poprzednie 5 zostało zestrzelonych, nawet nie wiedziało kiedy, tak?
Niesamowite.
Ale... Więc o takich możliwościach mówimy, tak? Więc nie porównujmy F-22 do F-35. Oczywiście F-35 jest super samolotem. Dużo nowocześniejsze pewne elementy ma, bo to jest kolejne 10 lat do przodu. Więc jeżeli ktoś śledzi rozwój elektroniki, to 10 lat to jest jednak potężny rozwój. Ale F-35 sam w sobie już ma pewne ograniczenia. To znaczy jest to samolot wielozadaniowy, czyli musi mieć podobne parametry do zwalczania celów powietrznych, naziemnych i on musi być trochę do wszystkiego. A jak coś jest do wszystkiego, no to nie może być wybitne w żadnym elemencie. Raczej jest to taki poziom wysoki, ale nie wybitny. A F-22 jest wybitnym killerem innych samolotów.
Dobrze, jeszcze zaraz zapytam o te samoloty dominacji powietrznej, bo też coś ciekawego się dzieje w Polsce w tej sprawie. Natomiast, żeby zamknąć temat tych F-22 Raptor, które będą stacjonowały u nas na naszym lotnisku, to co to właściwie znaczy? Co to zmienia dla bezpieczeństwa Polski i jaki to jest sygnał ze strony Stanów Zjednoczonych?
Po pierwsze, ja bym jakby tutaj nie stacjonowały, one przeleciały na jakiś czas. Pamiętajmy, że Raptory już w Polsce były w 2015 i 2017 roku. Też stacjonowały. Wtedy to było z powodów tego, że nie było wtedy jeszcze takiego konfliktu otwartego jak dzisiaj. Było to raczej zachowane w takim mniejszym medialnym szumie, więc one były. W Łasku też były. I w Powidzu były, więc znają już trochę Polskę. I mogę powiedzieć, jak wyglądała jedna z takich misji takiego Raptora. On wystartował z Łasku, wleciał do strefy naszej TSA, która jest mniej więcej od Olsztyna tam na wschodniej, północno-wschodniej części Polski. Tam wyłączył transpondery, przestało go być widać i po 2,5 godziny pojawił się w bazie Amari w Estonii. I do dziś nikt nie wie, którędy on tam doleciał, bo po prostej to jest około godziny 20, więc czy był w takim miejscu, czy w innym, tego nie wiemy, więc ma takie możliwości. I Rosjanie też chyba nie wiedzieli, gdzie był, bo byli bardzo zdziwieni, że nagle jego systemy, transpondery i tak dalej włączyły się na podejściu do lądowania w bazie Amari w Estonii. Więc to jest tego typu samolot. On pojawiając się tutaj daje jasny sygnał Rosjanom. Jeżeli będziemy chcieli, to was sięgniemy gdziekolwiek by chcecie. Gdziekolwiek by będziemy chcieli. Będziemy chcieli wlecieć nad Ukrainę i was sięgnąć, sięgniemy. Będziemy chcieli wlecieć nad kraje bałtyckie czy gdzieś tam obok, nie ma żadnego problemu i nic tam nie zrobicie. To jest jasny sygnał dla Rosji, że no, mamy takie urządzenia, mamy takie samoloty, w których będziecie mieli totalny problem i nie próbujcie nas straszyć, bo hipotetycznie zakładam, że gdyby nawet Rosjanie zaczęli na przykład przygotowywać taktyczną broń jądrową do użycia, to taki samolot może wniknąć w terytorium i zakończyć tę zabawę, zanim się ona rozpocznie na przykład. Więc to jest taki sygnał do Rosji.
No tak, jak powiedział pan o tym, jak samolot zniknął gdzieś w państwach bałtyckich na półtorej godziny czy więcej, to przypomniało mi się, że jak Izraelczycy co jakiś czas chcieli zagrozić, czy tam pogrozić palcem Asadowi w dawnych czasach, dyktatorowi Syrii, to przelatywali nad Damaszkiem z rykiem silników i on wtedy wiedział, że do czego oni są zdolni, jakie są te możliwości. Także to jest ten sam pewnie trochę kazus. Panie generale, to teraz chciałem zapytać o myśliwce przewagi powietrznej, bo mówi się o tym i sam premier Kaczyński powiedział niedawno, że Polska też powinna myśleć o myśliwcach przewagi powietrznej. Ja chciałem zadać panu pytanie, dlaczego nie F-22, ale już teraz po pańskich odpowiedziach złote owiewki, szyby za 2,5 miliona, no to już wiem dlaczego nie, ale proszę powiedzieć, czy pomysł F-15, czyli tańszego samolotu, ale też który może wykonać tą robotę i rozgonić to lotnictwo nad Polską nieprzyjacielskie, to jest realna rzecz? Myśli pan, że te F-15 to jest jakiś cel, do którego powinniśmy dążyć?
Znaczy, ja powiem tak, no nie widzę potrzeby kupowania F-15 dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że jest to samolot ciężki, samolot duży. Oczywiście, że jest bardzo dobry, ale po pierwsze ma bardzo ograniczone zdolności stealth. Czyli to będzie samolot, który będzie działał nad naszym terytorium w zasadzie, będzie miał bardzo ograniczone możliwości wniknięcia w terytorium przeciwnika, więc będzie bronią całkowicie defensywną. Jak chcieliśmy mieć taką broń defensywną, to nie trzeba było kupować F-35, trzeba było kupić F-15 czy F-16, bo tutaj różnica już dzisiaj między F-15 a F-16 dla Polski jest niewielka. Dla krajów takich jak Stany Zjednoczone, on generuje różnicę, bo jest większy, dłużej wisi w powietrzu, ma większe możliwości przeładowania, ma więcej rakiet, ale dla Polski, gdzie no, terytorium Polski w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, a już interesów Stanów Zjednoczonych globalnych jest nieporównywalne. Więc kolejne kupowanie typu statku powietrznego, gdzie są inne silniki, inne wszystko, no, uzbrojenie jest podobne, generuje nieprawdopodobne koszty, więc ja nie widzę tutaj sensu koszt-efekt kupowania kolejnego typu statku powietrznego tak wielkiego. Bo pamiętajmy, że F-15 to jest samolot, który waży 30 ton. To jest potęga, to jest naprawdę duży samolot. Racjonalnie byłoby kupić F-16 lub F-35, które całkowicie ten temat by załatwiały w Polsce, bo tak jak mówię, Polska ma interesy tu i teraz w Polsce, nie mamy kolonii, nie mamy żadnych zamorskich posiadłości, nie jesteśmy rozsiani po całym świecie, tak jak Stany Zjednoczone, nie mamy swoich interesów ogólnoświatowych. My się skupiamy na 314 tysiącach kilometrów kwadratowych i na granicach z Polski. Z tego tak naprawdę zagrożeniem dla nas dzisiaj po przyłączeniu się Szwecji i Finlandii na NATO jest odcinek Kaliningrad i Białoruś, tak? Czyli tak naprawdę mówimy o 500 kilometrach, około 500 czy 600 kilometrach linii granicznej. A jeszcze ona jest przecięta poprzez polską granicę z Litwą, czyli krajem natowskim. Więc ja bym tutaj nie szarżował w kierunku takim, bo problem jest następujący. Można kupić różne rzeczy. Tylko że pamiętajmy, że cena zakupu to jest mniej więcej 25-30% całości ceny takiego statku powietrznego, bo ten statek powietrzny potem trzeba go eksploatować, trzeba go mieć części zamienne do niego, trzeba zbudować całą infrastrukturę. To są nieprawdopodobne pieniądze i żeby nie było sytuacji, że nakupimy tego sprzętu, bo ja pamiętam taką sytuację po rozpadzie Układu Warszawskiego, kiedy wydawało się, że Polska ma 1000 samolotów, z tego latało 100, bo na resztę nie było pieniędzy, żeby latały i części zamiennych i wszystkiego innego. Więc ja bym był bardzo przestrzegał przed sytuacją, w której liczba samolotów będzie duża, a do tego jeszcze wariacji będzie jeszcze kilkanaście, tylko nie będziemy w stanie tego zapewnić w żaden sposób ich sensownej eksploatacji. Jeżeli my dzisiaj przy F-16 mamy problem z utrzymaniem 50% sprawności, tak, i walczymy o to, no to dokupowanie kolejnych samolotów co spowoduje? Poprawi tę sytuację, czy wręcz odwrotnie? Ja bym się tutaj naprawdę nad tym zastanowił.
Ale zaraz, panie generale, z naszych F-16 tylko połowa może latać?
No mniej więcej mówimy o połowie, czasami 60%, więc tu są ogromne rezerwy ja bym szedł w tym kierunku. Unifikacja floty powoduje to, że się łatwiej nią zarządza, że taki efekt synergii następuje. Jak się ma 48 samolotów, no to tych części zamiennych nie można zgromadzić w nieskończoność, bo by koszty gromadzenia części zamiennych przerosły koszty całego kontraktu. Więc się je ma niewiele, więc trzeba na nie czekać, usprawniać samoloty i tak dalej. Przy 100 samolotach ten efekt skali zaczyna działać. Przy 150 jeszcze lepiej i tak dalej, i tak dalej.
Rozumiem, czyli powód, dla którego te połowa F-ów, gdyby w razie draki coś się stało, powiedzmy jutro czy pojutrze, nie mogłaby się poderwać, to jest to, że nie ma części, tak? One są po prostu składane do kupy.
Znaczy, to żeby też wyjaśnić taką sytuację, żeby nie siać jakiejś paniki, tak? Bo to zaraz coś tutaj... Pamiętajmy, że samolot w czasie pokoju do szkolenia lotniczego do latania musi być w 100% sprawny, bo takie są wymagania. Ale na czas wojny pewne elementy mogą być niesprawne, bo po to są odpowiednie karty i można podjąć pewne ryzyko wysyłania tego samolotu. Na przykład, kiedy wyślemy samolot F-16 w opcji do zwalczania celów powietrznych, to może się okazać, że kompleks uzbrojenia naziemnego może być niesprawny, tak? No bo on akurat w tej misji nam nie jest potrzebny. I tutaj można różne wariacje robić, ale w czasie treningu no, przepisy jednoznacznie w wojsku wskazują, że samolot powinien być w 100% sprawny, więc może się okazać, że część samolotów, które są w czasie pokoju niesprawne w czasie wojny mogą być sprawne. Dotyczy to na przykład resursu agregatów. Jest agregat, który ma, nie wiem, resurs godzinowy lub kalendarzowy, ale w czasie wojny mówimy, okej, wiadomo, że jeżeli coś miało resurs, nie wiem, 2 lata, to się 2 lata i 2 dni nie wybuchnie, więc podejmujemy to ryzyko i ten samolot leci. W czasie pokoju nie ma takiej potrzeby podejmowania takiego ryzyka, więc ten samolot czeka na tą część.
Oczywiście, ale pilotów tak. Mamy, panie generale, pełną obsadę do wszystkich.
Ja powiem tak.
Dobrze, okay. Nie drążę tematu.
Chociaż to też jest, te konflikty pokazały, że warto by się było nad tym zastanowić, czy nie zwiększyć liczby obsady etatowej. To jest taka trochę sytuacja gonienia za własnym ogonem, bo z jednej strony poprzez to, że mamy taką czy inną sprawność samolotów, możemy rocznie nalatać określoną liczbę godzin i możemy szkolić określoną liczbę pilotów, szkolić nowych plus utrzymać w aktualnościach tych wszystkich, którzy latają. No bo każdy pilot ma tam taki swój grafik, który musi, żeby był dalej pilotem, który ma status combat ready, czyli gotowy do działania, musi wykonać odpowiednią ilość ćwiczeń. To jest tak jak ze sportowcem, który się przygotowuje do olimpiady, ma cały grafik, ile musi tam poszczególnych rzeczy zrobić i tak samo pilot ma dokładnie taki sam grafik. No i teraz średnio pilot powinien latać około 180 godzin. Jak się przemnoży to przez liczbę pilotów, to generuje nam liczbę totalną godzin, jakie trzeba nalatać. No i teraz się okazuje, że dobrze by było mieć więcej pilotów, no ale ograniczeniem jest to, że mamy określoną liczbę godzin do latania i tych więcej pilotów latałoby mniej, czyli mielibyśmy więcej pilotów słabiej wyszkolonych. I to jest zawsze dylemat. Więc, dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli ktoś myśli, że pilot może codziennie wsiadać do samolotu i latać w nieskończoność, no to tak się nie da. Sportowiec też nie może dziennie biec 6 finałów na 100 metrów, tak? No bo po prostu to jest fizycznie niemożliwe. Pilot dokładnie to samo. Pilot wsiadający do F-16, przygotowujący się do misji, wykonujący misję i lądujący, to jest 4-5 godzin, więc on jest tak jak po przebiegnięciu maratonu. No nie da się przebiec dziennie 2 maratonów, bo to po prostu nie da się. Więc należałoby mieć 2-3 pilotów na każdy samolot. Ale tak jak mówię, gdybyśmy wygenerowali taką liczbę, no to może się okazać, że nie będziemy w stanie tych pilotów utrzymać na odpowiednim poziomie. I to jest zawsze dylemat, który w zasadzie jest nierozwiązywalny. Dlatego liczba samolotów tego samego typu powoduje, że łatwiej się zarządza całością nie tylko floty samolotów, ale też całością personelu latającego. Kupowanie kolejnych innych samolotów powoduje, że mamy wąskie specjalności o niskiej liczbie pilotów. Generuje to właśnie taki problem, że mamy 1, 2 czy 3 instruktorów, którzy jak pójdą na urlop, to szkolenie się nie może odbywać, bo ich nie ma. I tak dalej. Więc ja jestem zwolennikiem maksymalizacji liczby statków powietrznych jednego typu po to, żeby osiągać właśnie ten efekt synergii.
Tak, zaraz zapytam jeszcze o kolejne nowe typy, które pojawiają się w planach naszego rządu. Natomiast jeszcze zapytam o pilotów, bo jak już pan poruszył ten temat, panie generale, dużo swego czasu się mówiło o tym, że ten pilot to jest taki łakomy cel dla przeciwnika, że dużo trudniej jest, nie wiem, zrobić sabotaż na lotnisku i dobrać się do takiego F-16, a łatwiej jest zlokalizować pilota i gdyby doszło do wojny, zrobić mu krzywdę. Czy to jest prawda, że piloci są najbardziej strzeżonymi ludźmi, piloci F-16, mam na myśli oczywiście w Polsce, bardziej niż prezydent i premier, no bo w końcu ich szkolenie kosztowało tak wiele i gdyby Rosjanie znali ich tożsamość, no to wtedy w bardzo łatwy sposób by tą całą naszą flotę uziemili.
Znaczy, nie da się też zachować wszystkiego w tajemnicy, bo dzisiaj media społecznościowe, reporterzy, ta ilość zdjęć czy ilość obrazów krążących w sieci jest nieprawdopodobna, tak? Kiedyś można było nie robić, kiedyś był w ogóle zakaz robienia zdjęć, więc ja gdzieś tam ze swojej wczesnej młodości to mam może 2 czy 3 zdjęcia, jak i tego do tego żałuję, że wtedy byłem piękny i młody, dziś już niewiele z tego zostało, ale oczywiście to żart, ale dziś proszę zobaczyć, no piloci przylatują na pokazy, tak? Piloci biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach. Więc ciężko jest w 100% ukryć tożsamość tych ludzi. Dowódcy, no, baz, skrzydeł i tak dalej, są ludzie, którzy w pewien sposób są publiczni, bo ich zdjęcia są na stronach internetowych jednostek. Tak jak powiedziałem, nie da się ukryć tego. Pytanie jest inne. Pytanie jest, czy my mamy program, w którym będziemy zarządzali tą informacją w odpowiedni sposób i zarządzali tą grupą ludzi, która jest bardzo cenna, no bo gdyby komuś się udało wyeliminować taką grupę, kilkunastu nawet ludzi, to jest to cios nieprawdopodobny. Pamiętajmy, że Rosjanie mają specjalnych ludzi, specjalne oddziały do takich akcji. Pamiętajmy o różnego rodzaju akcjach w Wielkiej Brytanii, gdzie zabijano ludzi na ulicy, robiono różne rzeczy, więc tutaj można się spodziewać po nich różnych działań.
No dobrze, odpukać. Mam nadzieję, że nasze służby czuwają nad tymi bardzo, bardzo cennymi ludźmi i tym sposobem przechodzimy do tematu, który elektryzuje opinię publiczną. Powiedział pan, że nie bardzo podoba się panu pomysł kupienia myśliwców F-15, bo są za ciężkie, za duże. W związku z tym chyba Jarosław Kaczyński i rząd wyszedł panu naprzeciw i kupuje myśliwce lekkie, mianowicie 48 sztuk czegoś, co nazywa się FA-50. Są to myśliwce, czy też samoloty szkolno-bojowe z Korei. To co? To dobry pomysł?
No, po pierwsze, miałem okazję być w Korei parę lat temu i widzieć te samoloty. Spędziłem tam prawie 10 dni oglądając ich system, oglądając te samoloty, robiąc różne rzeczy tam, latając i tak dalej. Sam samolot w sobie jest dobry, bo tutaj nie można powiedzieć, że jest jakiś wybrakowany czy jakiś tamten. Porządna konstrukcja oparta na amerykańskich częściach. Silnik jest amerykański, wiele elementów jest amerykańskich, zmontowany w Korei solidnie. Także tutaj ten pytanie jest tylko takie, jak on się wkomponowuje w nasz cały system. Jak ten samolot, zresztą nie wiemy jaki, bo dzisiaj mamy takie sprzeczne informacje, że na początku to będą takie jakieś FA-50 nieuzbrojone lub słabo uzbrojone, potem będziemy jakieś mieli inne, potem będziemy upgrade'ować, potem coś. Ja dzisiaj w tym całym takim szumie informacyjnym ciężko jest mi zbudować sobie taką naprawdę rzetelną historię, jak to będzie. To po pierwsze. Po drugie, no, pamiętajmy, że są to samoloty spoza obszaru NATO, czyli zanim one dotrą do Polski i zanim będziemy chcieli je użyć, musimy zintegrować przynajmniej kilka systemów, czyli system Linka 16. Ktoś musi to zrobić, bo Koreańczycy nie mają do niego dostępu. System rozpoznania swój opcji FF Mod 5, do którego Koreańczycy nie mają dostępu. System radia utajnionego Hefquik i Saturn, o którym Koreańczycy nie mają pojęcia. Więc jest wiele elementów, które ktoś jeszcze po drodze musi zrobić, nie tylko Koreańczycy. Więc ja nie wiem, kto to zrobi, czy to już jest podpisane z kimś, czy nie mam takiej wiedzy. Więc ciężko jest w ogóle dać jakiś taki realny osąd sytuacji. Ja tylko się odwołam do dokumentów, które powstały. Powstał taki dokument, który się nazywa Strategiczny Przegląd Obronny. Jego ojcem był pan minister Szatkowski i tam było jasno napisane, że Polska potrzebuje eskad samolotów wielozadaniowych, wskazane były F-16 lub F-35, a dzisiaj dokupujemy samolot, który, no, nie wiem, w jakiej roli on miałby wystąpić, nie wiem, gdzie miałby się wpasować, co miałby robić, tak? Bo pamiętajmy, że konstrukcja oparta o samolot szkolny ma swoje wady wrodzone, czyli na przykład nie jest opancerzona, nie jest, wiele elementów nie jest zabezpieczonych, bo samolot szkolny z założenia nikt do niego nie strzela. Nie ma na przykład systemów, które są zdublowane, potrójne i poczwórne, które mają bardzo duże znaczenie na przeżycie. Oczywiście, że każdy system w samolocie jest zdublowany, ale w samolotach bojowych są jeszcze dodatkowe elementy. Tutaj może tego nie być, bo jakby na deskach projektowych ktoś, kto zaczął projektować, miał określone wymagania. Ten samolot ma być samolotem szkolnym, czyli nie będzie podlegał intensywnemu ostrzałowi obrony przeciwlotniczej, nie będzie wchodził na terytorium i tak dalej, i tak dalej. Więc on ma pewne wrodzone wady, które w porównaniu do samolotu, który jest od początku projektowany jako samolot taktyczny, czy myśliwski, czy jakikolwiek inny. Więc to są takie rzeczy, które do tego taki samolot ma problem z, bo jego system samoobrony jest dość prymitywny, no bo tak jak powiedziałem, on w założeniu miał być samolotem szkolnym, miał uczyć pilotów F-16 czy jakichkolwiek innych maszyn robienia pewnych rzeczy, więc nie montuje się bardzo drogich na przykład systemów samoobrony na tym samolocie. To wszystko trzeba będzie zamontować, ktoś za to będzie musiał zapłacić. Wersji F-20, o której dzisiaj wszyscy mówią, nie ma. Ona jest na papierze, więc teraz kto zapłaci za rozwój tej wersji? Polska? I kiedy ona będzie gotowa? Jest wiele pytań, na które dzisiaj nie znam odpowiedzi.
No tak. Ja mam tutaj kilka pytań, które sobie wypisałem, przygotowywując się do dzisiejszego programu. Otóż powiedział pan, panie generale, że to jest sprzęt spoza NATO, on może być niekompatybilny z tym, co mamy do tej pory, a tymczasem generał Pszczoła powiedział tak, cytuję, strona koreańska zapewniła nas, że pilot F-16 potrzebuje 30 minut szkolenia, żeby się przestawić na tą FA-50.
Ja powiem tak, mój serdeczny przyjaciel, bo tak naprawdę jesteśmy przyjaciółmi, pan Jacek Pszczoła, no, troszkę wydaje mi się tutaj uległ takiej koreańskiej euforii, no bo on sam dokładnie wie, że 30 minut to nawet briefing przed lotem na F-16 nie trwa, bo sam jest pilotem F-16 i briefing przed lotem trwa 2-3 godziny, więc ten oczywiście, że po takim krótkim briefingu można wsiąść do samolotu T-50, pilot F-16 i na pewno sobie da radę, bo to manualnie tam jest podobnie, ekrany są podobnie rozłożone, wszystko jest podobnie zrobione, tak? Ale no... Ja też, że tak powiem, miałem okazję latać na jednym, czy na drugim, czy na trzecim samolocie pierwszy raz w życiu. Przeszedłem też jakiś tam 30-40-minutowy briefing. Też sobie tam poradziłem w powietrzu. Zrobiłem wiraż, zrobiłem figury pilotażu. Nawet mi się udało wylądować, żyję do dziś. Ale to nie znaczy, że ja jestem wyszkolony na tym typie statku powietrznego. To jakby nie mylmy dwóch pojęć. Więc to jest daleka droga.
Dobrze, to pytanie drugie w takim razie jest takie, to po co? Bo pojawiają się informacje, że zdecydowały względy nie wojskowe, nie militarne, nie takie z myślą o przyszłym konflikcie zbrojnym, tylko zupełnie inne.
Znaczy, jeżeli minister narodowy podejmując decyzję o zakupie takiego rodzaju uzbrojenia, które będzie z nami przez najbliższe 40-50 lat, bo o takiej perspektywie czasowej mówimy. Wydając na nie, ja słyszałem, w Polsce nie padła żadna konkretna suma, ale Koreańczycy gdzieś tam w jakichś koreańskich mediach, nie wiem na ile ona jest prawdziwa, ta informacja, mówiono o 13, 14 czy nawet 15 miliardach dolarów za całość tych wszystkich inwestycji. No to są jakieś nieprawdopodobne pieniądze, tak? Do tego Koreańczycy obiecują, że Polska będzie jakimś centrum serwisowym. No tak, tylko dla kogo? Dla samej siebie? No bo kto kupi jeszcze te samoloty?
Tak, bo do tej pory chyba ma je tylko kilka jakichś egzotycznych krajów,
te samoloty. No tam jakieś Filipiny, Indonezja po 10 sztuk czy po ileś. Tak naprawdę, no, proszę zobaczyć, w jakim kierunku idziemy. Mamy dzisiaj sprzęt postsowiecki, który słusznie wycofujemy czy przekazujemy Ukrainie, korzystając z różnych opcji. Mamy sprzęt trochę produkcji polskiej lub sprzęt posowiecki zmodernizowany przez Polskę, tak? Mamy sprzęt amerykański, którego kupiliśmy za dziesiątki miliardów dolarów. Mamy sprzęt turecki, który średnio jest kompatybilny z amerykańskim, bo na Turcję są nałożone określone sankcje i to średnio działa. Za chwilę mamy sprzęt koreański i jesteśmy jedynym krajem w NATO, który tak naprawdę będzie miał spektrum z całego świata sprzętu. I moje pytanie jest, jak to wszystko ze sobą połączyć? Jak przekazać informacje z F-35 poprzez lub z drona tureckiego do samolotu FA-50. Jak tym dowodzić? Jak przekazywać, jak stawiać zadania? Jak zbudować cały system dowodzenia? Dzisiaj command and control jest najważniejszym elementem. Dzisiaj Ukraina dlaczego odnosi takie właśnie lokalne sukcesy? Bo u nich command and control bardzo dobrze działa, tak? Czyli widzimy, rozpoznajemy, uderzamy, podejmujemy decyzje i uderzamy. I to się wszystko dzieje w trybie takim jakby czasu realnego. A tutaj ja nie wiem, ciężko jest mi na takie pytanie odpowiedzieć, bo nic tak naprawdę nie wiemy. Minister powiedział, że kupimy sprzęt, nawet nie wiemy, jakie będzie uzbrojenie do tego, co będzie za uzbrojenie, ile tego uzbrojenia, nic nie wiemy. Więc Ja bym z jednej strony cieszę się, że kupujemy cokolwiek, bo serce rośnie, tak jak powiedziałem, no człowiek jest do końca życia będzie pilotem, tym chłopcem, który marzył o lataniu i z tego się nie wyrasta i z tego się nie da wyleczyć. A z drugiej strony jest dziesiątki, setki pytań, obaw i różnych rzeczy, które wynikają z tego, że przy moim doświadczeniu wiem, że ile diabłów tkwi w tych szczegółach.
Tak. Kiedy ja mówiłem o tych pozamerytorycznych powodach, poza czysto stricte militarnych, no to miałem na myśli etaty, to znaczy mówi się o tym, że skoro MiG-29 no schodzą, że tak powiem, skończy się ich rola w polskich siłach powietrznych, no to trzeba szybko tym ludziom coś załatwić i coś kupić, żeby mieli na czym latać. Może znaczy, to jest taka właśnie podjęta pod wpływem takiej gorączkowej jakiejś potrzeby, decyzja, no tak, zastanowienia.
Ja bardzo szanuję kolegów i wielu moich przyjaciół, którzy latają dzisiaj na migach i rozumiem takie decyzje, ale dzisiaj no niestety należało o tym myśleć. To nie jest tak, że likwidujemy MiG-29 i teraz żeśmy się zorientowali, że likwidujemy. Tak? No przecież to wszyscy dokładnie wiedzieli, kiedy MiG-29 wyjdą. Wszyscy, to wszystko było. Dokumenty, co do dnia wiemy, który samolot, kiedy skończy swój resurs, kiedy ten. Więc jakby dzisiaj robienie takiej sztucznej paniki jest ten. Do tego powiem tak, no co, przyleci 12 samolotów 223, to co powiedział minister, a pozostałe będą nie wiemy kiedy. I co, na tych 12 samolotach 3 eskadry, czyli 2 eskadry MiG-29 i 1 eskadra Su-22 będzie latać? No więc pytanie jest takie, a z drugiej strony słyszę wczoraj chyba, czy przedwczoraj informację, że Niemcy zamówili w Stanach Zjednoczonych F-35 i firma Lockheed Martin mówi, że byłaby gotowa dostarczyć nawet samoloty w roku 2025, tylko Niemcy nie są gotowi. No to może byśmy byli gotowi, żeby je przyjąć.
No właśnie.
Więc ciężko jest się do tego wszystkiego odnieść, bo mamy taką informację dozowaną kropelkowo i ciężko na niej na podstawie tego zbudować taki jakiś pełny obraz tego, jak to wszystko będzie. Może to wszystko jest, może są jakieś plany. Ja naprawdę ciężko jest mi tutaj powiedzieć, ale obawiam się, że trochę to jest tak na hura. Boję się, że wydamy ogromną ilość pieniędzy i finalnie efekt będzie no, taki sobie, o tak powiem.
No tak. No,
to jest dla mnie, bo ja patrzę z perspektywy tego, jaką korzyść my jako Polska, jako kraj uzyskamy z tych wszystkich zakupów i w wymiarze militarnym, jak to wzmocni nasz potencjał, i w wymiarze gospodarczym, i w wymiarze partnerskim, no bo nie oszukujmy się, Korea jest fajnym partnerem gospodarczym, ale jak przyjdzie co do czego, to jej wojska nie przyjadą do Polski.
To prawda. Natomiast...
Więc jest wiele aspektów tej sprawy. To nie jest tylko tak, że czysto biznesowo kupiliśmy samolot. Pamiętajmy, że każdy duży kontrakt zbrojeniowy to jest sprawa polityczna. To nie jest czysty biznes. To jest, ma to wiele, wiele powiązań. Zresztą przekonaliśmy się o tym przy całej epopei Karakali, tak?
Tak, oczywiście.
Więc dla mnie tutaj poprzez odpowiednie zakupy i lokowanie swoich interesów u innych krajów buduje się też potencjał Polski, bo gdybyśmy, nie wiem, kupili inny samolot u innego partnera, na przykład z NATO, to może by się okazało, że jego wojska chętnie by przyjechały do Polski na wspomóc. Tak? Ja tutaj oczywiście nie znam wszystkich szczegółów, ale na zakupy tej skali trzeba patrzeć nie jako na zakupy kawałków metalu, tylko w całej takiej dużej globalnej wizji. Jak to buduje bezpieczeństwo Polski, a nie tylko zapewnia komfort latania, czy ładne zabawki, które ładnie latają, czy ładnie jeżdżą, czy ładnie strzelają. Nie, to trzeba patrzeć dużo, dużo szerzej.
I zabawki, na tyle których można się sfotografować. Mam na myśli tutaj polityków. Problem chyba rzeczywiście specjaliści wojskowi są lekko podłamani tym zakupem. Przytoczę tylko jedną opinię Jarosława Wolskiego, że FA-50 do myśliwca ma się tak jak kura domowa do jastrzębia, co chyba wyraża wątpliwości wielu widzów. Chciałbym jeszcze zapytać pana, panie generale, Ukrainę i tylko także proszę błyskawicznie powiedzieć, bo gdzieś pojawia się w przestrzeni internetowej taka propozycja ze strony Eurofightera, że może Eurofighter Typhoon, że może można by pójść w tą stronę.
Dla Ukrainy czy dla nas?
Dla nas.
Ten Eurofighter pojawia się już od jakiegoś czasu. Tutaj strona włoska jest odpowiedzialna w konsorcjum Eurofighter za promocję go na terenie Polski. Z przyczyn takich myślę, że całkiem dobra ta strategia została wybrana, że nie Niemcy, tylko Włosi. Ale no, Eurofighter też jest dobrą opcją, bo to jest taki też, on był budowany jako myśliwiec przewagi powietrznej, ale jeszcze raz powtarzam, czy my chcemy budować kolejną flotę samolotów, ale dla mnie już Eurofighter był bliższy tej koncepcji, o której mówiłem, wzmocnienia potencjału Polski niż FA-50, bo Eurofighter to konsorcjum europejskie, mielibyśmy wsparcie naszych partnerów europejskich, więc to się wydaje bliższe, ale ja bym powiem tak, jeżeli podjęliśmy decyzję, że podstawową flotą lotnictwa polskiego jest F-16, jego następca F-35, to trzymajmy się jakiś podstaw. Bo takie skakanie z kwiatka na kwiatek, takie kupowanie wszystkiego doprowadzi do totalnego zamętu, bo teraz proszę sobie wyobrazić, jakie są koszty, tak? Kiedy mamy kolejne typy statków powietrznych, musimy mieć kolejne centrum symulatorowe, kolejne centrum obsługowe, kolejne centrum szkolenia dla pilotów i kolejne centrum szkolenia dla personelu technicznego. I budujemy kolejne centra, a pamiętajmy, że jeden symulator czy dwa symulatory mogą być w cenie jednego samolotu. Symulator może być bliski ceny jednego statku powietrznego. Budowa takiego centrum kompetencyjnego dla techników, dla inżynierów, dla pilotów. To jest potężne pieniądze. Mając dwa typy statków powietrznych, jesteśmy w stanie jakoś sensownie tym zarządzać. Mając pięć typów statków powietrznych, no to już jesteśmy w jakimś miejscu, w którym te pieniądze przeciekną nam przez palce i zostaniemy bez niczego. A jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć o aspekcie logistycznym. Proszę sobie teraz wyobrazić zarządzanie przepływami logistycznymi. Części od Kalifornii do Korei, czyli cały świat już opasaliśmy. I teraz trzeba to zapewnić, przepływ tych części w czasie pokoju, a w czasie jakiegokolwiek konfliktu, gdzie zużywa się sprzęt, nie wiem, 10 razy bardziej, co widać zresztą na Ukrainie i po jednej, i po drugiej stronie, przepływ tych części w takim wojennym reżimie. Więc no, to jest jakiś koszmar logistyczny, tak? Dlaczego jeden z wniosków taki, dlaczego między innymi Niemcy przegrali wojnę, bo budowali dziesiątki różnych pojazdów i nikt nie był w stanie nad tym zapanować. A Ruscy mieli jeden czołg podstawowy T-34, nie był on może najlepszy, ale po prostu mieli go tyle, że te wszystkie efekty synergii tam zadziałały. No.
Tak, tak. Nie było tego problemu, jaki Niemcy mieli, że tyle typów pojazdów i warsztatów naprawczych i potem nikt nie wiedział, gdzie są części od Tygrysa, a gdzie od Pantery i wszystko się zrobił wielki bajzel.
Dokładnie obawiam się takiej sytuacji, w której będziemy niewydolni logistycznie, aby zarządzać tak różnorodną flotą statków powietrznych. Turecki dron, tak, za chwilę amerykańskie drony, za chwilę coś i tu śmigłowce takie. Koszmar, będzie 30 kilka typów statków powietrznych, tak?
No tak, panie generale, bardzo, bardzo przekonujące są te pańskie argumenty. Ja mam tylko taką nadzieję, że ktoś tam pójdzie po rozum do głowy i przemyśli te wszystkie zakupy. Natomiast teraz na koniec Ukraina. Kongres amerykański wydaje się, że wreszcie pchnął do przodu tą ustawę, czy też ten dekret, przepraszam, który przeznacza 100 milionów dolarów na szkolenie ukraińskich pilotów na F-16. Strona ukraińska powiedziała, że ma 30 ludzi gotowych do wyjechania w tej chwili do Stanów Zjednoczonych, którzy mówią doskonale po angielsku. Według tych danych po pół roku mogą już latać na F-16. Proszę pana generała o komentarz, czy to jest realny horyzont czasowy, czy Amerykanie przekażą rzeczywiście Ukrainie F-16?
No, 100 milionów dolarów na 30 pilotów to tak jest, bardzo ulgowo ich Amerykanie potraktowali.
Promocja?
Więc tak, to musi być jakaś duża promocja. Bo ja wiem, ile kosztuje polskie szkolenie pilota w Stanach, więc to jest duża promocja. Ale wracając do rzeczy. Po pierwsze, cykl szkolenia w Stanach Zjednoczonych jest ustabilizowany i jasny i polscy piloci go przechodzą, więc wiemy dokładnie, jak to działa. Po pierwsze, jest egzamin z języka angielskiego. Trzeba naprawdę znać dobrze język, to jest mniej więcej taka poziom, połowa między not first certificate i między advanced, nie? Czyli tak naprawdę już taka dość dobra znajomość języka angielskiego, czyli na początku przechodzi się test weryfikacyjny języka angielskiego. Potem się jest kierowany na kurs języka angielskiego specjalistyczny, bo pamiętajmy, że język angielski ten ogólnie mówiony, a język specjalistyczny wojskowy czy lotniczy, no to są dwie różne bajki, więc taki kurs trzeba przejść. On trwa zależnie od sytuacji od około miesiąca do 6, nawet 8 tygodni. Potem następuje weryfikacja tych pilotów i nie wiadomo, czy zostaną zweryfikowani od razu na F-16. Jeżeli zakładamy nawet, by zostali zweryfikowani umiejętnościowo i tak dalej na samolot F-16, to samo szkolenie na samolocie F-16 według amerykańskiego programu trwa 8 miesięcy. I tutaj niewiele się da przyspieszyć. Bo pamiętajmy, że to nie wynika z tego, że Amerykanie chcą czy nie chcą, ale Amerykanie szkolą między innymi Polaków i wiele innych krajów, więc my byśmy się musieli na przykład zgodzić, żeby wszyscy inni obcokrajowcy przez ten rok nie latali. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł dla nas. Amerykanie też mają ograniczone możliwości szkoleniowe, bo oni przechodzą już na F-35, więc samolot F-16 nie jest podstawowym typem szkoleniowym dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, więc to wszystko, 30 pilotów to jest ogromna liczba, to komuś się wydaje, że to jest tak niewiele, to jest naprawdę bardzo duża liczba, więc ja nie wiem, czy pół roku to jest czas, który ten, gdyby mnie ktoś dzisiaj zapytał, raczej bym był mówił o roku. To by był dla mnie taki bardziej realny.
No tak, a za rok może być po wojnie.
Ale pamiętajmy, że pilot jest tylko tym taką wisienką na torcie. Ktoś ten samolot musi obsłużyć. Czy Ukraina dzisiaj ma 2000 techników, czy 1500 techników, inżynierów gotowych do pojechania do Stanów przeszkolić się na F-16, mówiących dobrze po angielsku? Ja nie wiem, życzę im, żeby mieli, ale nie wiem tego, bo o takiej liczbie mówimy, bo jeżeli 30 pilotów, to mówimy o 24 samolotach, powiedzmy, tak? Więc dla 24 samolotów potrzeba, no przesadziłem, może 600 ludzi gotowych dzisiaj wyjechać do Stanów na szkolenie. Do tego trzeba zbudować infrastrukturę. Do tego to nie jest tak, że samolot F-16 ląduje na dowolnym lotnisku. Tam musi być zbudowana infrastruktura. Ja już pomijam jakość nawierzchni lotniskowej i tak dalej, która wcale nie jest taka dobra i trzeba ją naprawdę poprawić. My nad tym długo pracowaliśmy, ale nawet taka prosta rzecz, budynek, w którym da się zaplanować misję, postawić odpowiednie komputery o odpowiednim klauzulach tajności, żeby tę misję zaplanować. I teraz rzecz kolejna, skąd Amerykanie wezmą samoloty? Nowe, z produkcji nie bardzo, bo jak patrzymy na przykład Słowacji, która ma już opóźnienie 2 lata w swoich samolotach, tak, to nie sądzę, żeby ktoś się zgodził na to, żeby dać swoje samoloty w stronie ukraińskiej. Używane, no to albo rozbroją któreś ze swoich jednostek, czyli to by przyspieszyło sytuację, na przykład jednostkę z Gwardii Narodowej albo z jakiejś innej, ale nie sądzę, żeby tak zrobili, więc wracamy do słynnego składowiska samolotów, które stoją zakonserwowane. Samo rozkonserwowanie i przygotowanie samolotu też jest około pół roku. My czekaliśmy na nasze Herkulesy 1,5 roku, zanim je rozkonserwowano i przygotowano, żeby do Polski doleciały, czy nawet 2 lata. Więc to wszystko zajmuje czas.
No tak, czyli to...
Do tego kolejne, proszę sobie wyobrazić, że te samoloty trzeba w coś uzbroić. Dzisiaj jest wielki głód na rynku uzbrojenia. Dzisiaj czas oczekiwania na rakiety czy bomby to jest 2 lata. Teraz pytanie, który z krajów zrezygnuje z własnego uzbrojenia na rzecz Ukrainy? To jest dziesiątki pytań, na które trzeba odpowiedzieć. To nie jest tylko, pilot jest tą wisienką na torcie. Za nim jest dziesiątki innych rzeczy, które mają bezpośredni wpływ na to, czy on jest w stanie wsiąść do tego samolotu i go efektywnie wykorzystać.
Panie generale, bardzo się cieszę, że pan trochę tak skonfrontował z twardą rzeczywistością i właśnie zgodnie z tytułem naszego kanału Historia Realna, realistycznie podszedł do sprawy, bo dużo jest emocji wokół tego. Ukraińcy wysłali 2 pilotów do Stanów Zjednoczonych, żeby lobowali za tym przekazaniem tych samolotów F-16. Jeden z nich o pseudonimie Nomad wystąpił w amerykańskiej prasie z dramatycznym apelem. Po pierwsze, misje, które wykonujemy, są samobójcze. Latamy na starych gratach z lat 80. Musimy nawiązać jakiś tam w ogóle wzrokowy kontakt z Rosjanami, żeby do nich strzelać. Oni strzelają do nas z nowoczesnych samolotów z dużej odległości. Czas nagli. Amerykanie, pomóżcie. Potrzebujemy tych samolotów, żeby spędzić Rosjan z naszego nieba i odbić nasze terytoria. To jest wszystko bardzo chwytające za serce. Bez wątpienia to mobilizuje ludzi do chęci pomocy, ale no cóż, realia są twarde i tego chyba się nie przeskoczy, prawda?
No tak, ja tak oceniam realia. Do tego pamiętajmy też, że Zachód, Stany Zjednoczone, dostarczając sprzęt do Ukrainy, tak jak na przykład HIMARS, tutaj to nie jest wiedzą ogólną, ale tutaj myślę, że jak powiem, to nie złamie jakiejś wielkiej tajemnicy, tam są też ograniczenia. Dokładnie jest napisane, gdzie Ukraińcy mogą strzelać. I to nie jest tak, że Ukraina może sobie strzelać gdzie chce i w kogo chce. I tak samo by było przy samolotach. Mogłoby się okazać, że będzie ograniczenie na przykład tylko nad terytorium własnym Ukrainy. Nie wolno bombardować terytorium na terenie Rosji, znaczy celów na terenie Rosji i tak dalej. Proszę zobaczyć, że Ukraina nie użyła dzisiaj zachodniego sprzętu, bombardując jakikolwiek obiekt na terenie Rosji.
Tak. O tym się właśnie mówi, panie.
Każdy sprzęt, jaki tam został dostarczony, ma zapisane w klauzulach politycznych i wojskowych określone ograniczenia. To wynika z tego, że no, jednak ta obawa o eskalacji konfliktu, o której kiedyśmy rozmawiali, tutaj jest. Ja nie wiem, czy ona jest słuszna, czy niesłuszna, bo tak jak mówię, to politycy mają najnowsze dane wywiadowcze, najnowsze dane rozpoznawcze, wiedzą, jakie były rozmowy prowadzone. Ja nie mam tej wiedzy, więc ciężko mi powiedzieć, że nie bójmy się Rosjan, róbmy tak i tak, bo to może doprowadzić do tragedii. Nie chciałbym nawoływać do takich tych, więc pamiętajmy, że te ograniczenia są i to nie jest tak, że nawet pojawienie się jakichś samolotów czy kolejnych wyrzutni spowoduje jakieś skokowe możliwości, że Ukraina zacznie niszczyć cele. Myślę, że w wielu wypadkach przy użyciu rakiet HIMARS cele są konsultowane z Stanami Zjednoczonymi. To samo by było przy użyciu samolotu.
Tak, tak. Zresztą w tym artykule, który czytałem w amerykańskiej prasie branżowej, zresztą właśnie jednym z celów tych dwóch pilotów, którzy przylecieli do Stanów Zjednoczonych, było rozwianie obaw części amerykańskich chyba kongresmenów czy przedstawicieli establishmentu wojskowego w sprawie tego, że oni natychmiast się rzucą tymi F-16 i rozwalą pół Rosji, prawda? No bo Amerykanie bez wątpienia tego sobie nie życzą. Panie generale, tylko w takim razie ostatnie pytanie, kropka na D, no bo rzeczywiście rozmawialiśmy swego czasu w tym odcinku Cud nad Ukrainą, o tym, że ukraińskie lotnictwo, mimo tego, że było tak niewielkie, tak nieźle sobie dawało radę. I pierwsze pytanie, no i tak zadam dwa pytania od razu, bo pierwsze, czy coś tam jeszcze lata z ukraińskimi znakami na skrzydłach, a po drugie, gdyby stał się cud numer dwa i Amerykanie dostarczyli te F-16, to co to by w ogóle zmieniło na froncie?
Myślę, że odpowiedź na pytanie pierwsze, coś tam jeszcze lata, chociaż już niewiele, bo jeżeli nie zostało zestrzelone przez Rosjan, to pamiętajmy też, że każde urządzenie techniczne zużywa się, a na wojnie zużywa się w sposób bardzo szybki. No i w pewnym momencie po prostu może zabraknąć silników, zabraknąć uzbrojenia, zabraknąć agregatów, no różnych rzeczy do tego, żeby ten samolot poleciał. Czasami są to, nie wiem, prozaiczne rzeczy, nie wiem, jakiś przewód hydrauliczny, tam opony, których ktoś nie produkuje, bo na przykład opony do samolotów rosyjskich były produkowane w Rosji, na przykład Ukraina ich nie produkowała i koniec, starły się i no, nie wystartuje pan bez opon, tak? To są takie dziesiątki takich problemów, które tak naprawdę wydają się prozaiczne, ale one mogą uziemić najlepszą flotę samolotów. No, dzisiaj mamy przykład F-35 zostało uziemione z powodów wykrycia błędów w fotelach katapultowych, tak? I cała flota F-35 jest uziemiona. Więc to czasami są takie drobne rzeczy, które mają bardzo duże znaczenie, to po pierwsze. Więc coś tam jeszcze na Ukrainie lata, są to już myślę takie ostatnie resztki sił ukraińskich. Ukraina je dość mądrze wykorzystuje, bo uderza tam, gdzie ma duże prawdopodobieństwo sukcesu i dlatego oni jeszcze ciągle żyją. To jest jakby odpowiedź na pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie, że oczywiście, że wprowadzenie nowych samolotów dałoby możliwość działania, większego działania Ukraińców, ale nie oszukujmy się, 20-30 samolotów to nie jest siła, która by rzuciła Rosjan na kolana. Oczywiście, że możemy założyć, że dodając HIMARSy, samoloty, haubice i tak dalej, wreszcie Ukraina zbuduje taką przewagę, która ale raczej to będzie takie warstwowe i będzie to trwało bardzo długo. To nie jest tak, że dzisiaj wyląduje eskadra czy dwie eskadry F-16 na Ukrainie dzisiaj i jutro zmieni całkowicie obraz wojny i Ukraina cudownie odzyska wszystkie swoje terytoria. Ja to by musiało wylądować nie 20, nie 30, a 500. Więc, ale oczywiście należy Ukrainie pomagać, bo ta masa krytyczna budowana przez różnego rodzaju sprzęt dostarczany Ukrainie może wreszcie zadziałać na korzyść Ukrainy. Ale nie spodziewajmy się, że to będzie takie jak Wunderwaffe, że wylądowały te samoloty i za 3 dni zrobią taki porządek z Rosjanami, że oni wszyscy zabiorą te lodówki, które jeszcze tam zostały i uciekną do siebie. Tak to nie zadziała.
No dobrze, drodzy Państwo, a więc dzisiaj realistycznie zarówno o polskich siłach powietrznych, jak i ukraińskich obserwujemy sytuację. Panie generale, bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim gościem był generał Tomasz Drewniak. Bardzo dziękuję generałowi, ale również dziękuję oglądającym nasz program, wszystkim widzom Historii Realnej. Dzięki, że jesteście z nami, dzięki, że wspieracie Historię Realną na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Dzięki Państwa wsparciu możemy być niezależni i nakręcać takie programy jak dzisiejszy. Także super, dzięki. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki Ready is Bet, książki i tradycyjne kciuki. Na koniec kciuk dla KFD, firmy, która jest naszym partnerem, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Kciuk dla Zarysu, oczywiście, fundacji, która wysyła pomoc medyczną na Ukrainę i kciuk dla Legimi, która jest to księgarnia internetowa, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, którą również wspieramy. Także dzisiaj 3 kciuki, sporo tego. Drodzy Państwo, do zobaczenia za 2 dni. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.